Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
O znaczeniu bycia w drodze, patrzeniu w przyszłość i przezwyciężaniu bierności mówił papież do młodzieży z Padwy.
Mozambik, Zimbabwe i Malawi bardzo potrzebują pomocy, aby podnieść się po straszliwym cyklonie, który nawiedził te afrykańskie kraje w ubiegłym tygodniu.
Chrześcijanie Pakistanu wzywają władze do obrony dziewcząt przed zmuszaniem ich przez muzułmanów do małżeństwa i porzucania wiary.
23 marca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Na potrzeby bycia człowiekiem pasji oraz pełnym entuzjazmu zwrócił uwagę papież podczas audiencji dla młodzieży z katolickiego zespołu szkół imienia świętego Grzegorza Barbarigo z Padwy.
Placówka ta jest największym we Włoszech ośrodkiem nauki gry na harfie. Stąd uczniowie na rozpoczęcie spotkania zagrali papieżowi fragment utworu Ennio Morricone z filmu Misja. W czasie spotkania Franciszek odpowiadał na zadawane mu pytania.
Jedno z nich dotyczyło kryteriów, jakimi należy się kierować, dokonując wyboru oraz tego, na kim można wtedy polegać. Odpowiadając, Franciszek zaznaczył, że pierwszym podstawowym punktem odniesienia jest sama osoba podejmująca decyzję i jej sumienie.
Trzeba patrzeć w swoje wnętrze oraz zobaczyć, w jaki sposób wyraża się ono na zewnątrz. Papież podkreślił tutaj znaczenie młodzieńczego entuzjazmu.
Nigdy nie będziecie mogli dokonać dobrego wyboru bez młodzieńczego entuzjazmu, bez radosnego spojrzenia w przyszłość. Jeżeli bowiem podejmujesz decyzję rozchwiany, smutny, zniechęcony, to lepiej najpierw się przespać, a potem pomyśleć jeszcze raz z entuzjazmem, nadzieją i świadomością ryzyka. Umieć podejmować w życiu ryzyko, nawet jeśli się pomylę, to niesie ze sobą piękno życia. Oczywiście ryzyko musi być proporcjonalne do sprawy, ale jednak zawsze ryzyko. Kto nie potrafi ryzykować w życiu, z trudem osiągnie cel.
Ojciec Święty wskazał także na konieczność bycia ciągle w drodze i patrzenia w przyszłość, gdyż młodość nie jest bierna. Dodał, że taka postawa kosztuje, ale nic, co warte życia, nie jest za darmo. Darmowa jest tylko miłość Boga.
Wskazując na osoby, które mogą pomóc w dokonywaniu wyboru, papież podkreślił ogromną rolę rodziców oraz osób starszych, dziadków, którzy mają wielkie doświadczenie życiowe. Zaznaczył, że dzięki rozmowom z nimi nie traci się korzeni, bez których drzewo nie rośnie, nie ma kwiatów i nie rodzi owoców. Trzeba wzrastać, będąc zakorzenionym w doświadczeniu starszych.
Kończąc spotkanie, Franciszek podziękował młodym za ich wizytę w Watykanie, bo będąc z wami, powiedział, czuję w sobie pasję i chcę się dzielić i zapalać innych.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez kardynała Ricarda Zattiego, arcybiskupa Santiago de Chile. Nie wyznaczył jego następcy. Mianował jednak administratora apostolskiego dla chilijskiej stolicy. Został nim 74-letni biskup Celestino Aos Brasso, ordynariusz diecezji Copiapó.
Kardynał Zatti ma 77 lat. Teoretycznie już od 2 lat mógł być na emeryturze. Przyjęcie jego rezygnacji zbiega się jednak w czasie z wczorajszą decyzją sądu apelacyjnego, który jednomyślnie postanowił, że chilijski purpurat będzie odpowiadał za tuszowanie skandali pedofilskich 3 kapłanów ze stołecznej archidiecezji.
Chilijskie prawo przewiduje za takie przestępstwa karę więzienia. Ponadto w najbliższych dniach Senat będzie głosował nad pozbawieniem arcybiskupa chilijskiego obywatelstwa. Kardynał Zatti jest Włochem. Do Chile wyjechał w wieku 17 lat jako salezjański nowicjusz.
W Tarragonie w Hiszpanii został beatyfikowany kolejny męczennik za wiarę, który padł ofiarą prześladowań, jakie miały miejsce w okresie wojny domowej. Mariano Mulierati i Soldevilla był lekarzem, ojcem rodziny i osobą głęboko wierzącą. W imieniu papieża beatyfikacji przewodniczył kardynał Angelo Becciu, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych.
Mariano Mujerati Soldevia był lekarzem w miejscowości Arbeca, a przez kilka lat także jej burmistrzem. Założył i wydawał gazetę L'Escut w języku katalońskim. 12 sierpnia 1936 roku milicjanie przeprowadzili rewizję w jego domu. Wszystkie przedmioty religijne wyrzucili przez balkon i spalili. Na drugi dzień został brutalnie wyprowadzony z domu przez republikanów i wraz z innymi osobami wepchnięty do ciężarówki. Świadomy bliskiej śmierci, Mariano Mujerat powiedział do żony: Dolores, przebacz im, jak i ja im przebaczam. W drodze na miejsce egzekucji jeden z oprawców przypadkowo nacisnął spust karabinu i zranił się. Mujerat udzielił mu pomocy i opatrzył ranę. Innemu dał receptę dla chorego syna, który dzięki temu wyzdrowiał. Po przybyciu na miejsce, znane jako El Pla, milicjanie rozstrzelali pojmanych, ciała oblali benzyną i podpalili. W pamięci mieszkańców Mariano Mujerat pozostał jako osoba, która w życiu osobistym i zawodowym kierowała się wiarą. Jest przykładem tej odwagi chrześcijańskiej, której niekiedy wymagają okoliczności, wspomina Antoni Pau i Sans, jeden ze świadków w procesie beatyfikacyjnym. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół w Kanadzie jest w szoku po wczorajszym ataku nożownika na kapłana sprawującego Eucharystię w Montrealu.
Wiemy, że obiekty kultu różnych religii stały się miejscami aktów przemocy. Pragniemy jednak kontynuować drogę pokoju i miłości, wierząc, że mogą one zwyciężyć zło siłą modlitwy i dobra, oświadczył arcybiskup Christian Lepin, metropolita Montrealu.
Ofiarą nożownika padł 77-letni ojciec Claude Grou, były przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Krzyża, obecnie rektor oratorium Świętego Józefa w Montrealu. Na szczęście podczas ataku i szamotaniny z kapłanem złamał się nóż, dlatego obrażenia, które odniósł, nie są ciężkie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Caritas Internationalis aktywnie włączyła się w niesienie pomocy ofiarom tropikalnego cyklonu, który uderzył w Zimbabwe, Malawi i Mozambik. W tym ostatnim kraju sytuacja jest najtrudniejsza. Zginęło tam co najmniej 1000 osób, a służby ratunkowe wciąż nie dotarły do wszystkich ofiar. Utrzymująca się wysoka woda utrudnia nie tylko akcję ratunkową, ale i dostarczanie pomocy potrzebującym.
Światowy Program Żywieniowy zakwalifikował kryzys wywołany cyklonem do trzeciej najwyższej kategorii, porównywalnej do kryzysów wywołanych przez wojny w Syrii, Jemenie i Sudanie Południowym. Pozwoli to na sprawne uwolnienie środków na pomoc humanitarną, a co za tym idzie szybkie dostarczenie wsparcia potrzebującym. Szacuje się, że cyklon, który spowodował ogromne powodzie, dotknął w tych trzech afrykańskich krajach aż 1 700 000 ludzi, z czego połowę stanowią dzieci. Największy kryzys humanitarny jest w Mozambiku, mówi Susanna Tkalec z Caritas Internationalis.
Sytuacja w tym kraju jest beznadziejna, wciąż trwa akcja ratunkowa. Nie mamy wieści o 16 tysiącach osób, wiele obszarów kraju wciąż jest odizolowanych. Z powodu wysokiej wody, która w niektórych miejscach wciąż przekracza 2 metry i nieistniejących dróg, trudno jest nam dostarczać pomoc. Korzystamy głównie z drogi morskiej, którą dotarły już pierwsze transporty żywności i leków. Zaczynamy też myśleć o pomocy długofalowej. Tym ludziom trzeba zapewnić nie tylko pierwszą pomoc, ale i dach nad głową. Jest ogromna mobilizacja krajowych Caritas w Europie, które wspierają nasze działania, prowadząc zbiórkę funduszy na walkę z kryzysem humanitarnym w Mozambiku. Także Caritas Polska przekazała 100 tysięcy złotych dla poszkodowanych przez cyklon w Mozambiku i prowadzi zbiórkę dalszych środków. Poszkodowanych w cyklonie można wesprzeć, wysyłając charytatywnego SMS-a o treści Mozambik pod numer 72052.
Chrześcijanie Pakistanu apelują do nowych władz tego islamskiego kraju, by wzięły w obronę przedstawicieli mniejszości religijnych, Chodzi szczególnie o młode dziewczęta, chrześcijanki i wyznawczynie hinduizmu, które są porywane i przez przymusowe małżeństwo zmuszane do konwersji na islam. Ten haniebny proceder dotyka rocznie około 1000 dziewcząt.
Policja bierze strony muzułmanów, tak samo jak magistratura, która zniechęca przedstawicieli mniejszości do wchodzenia na drogę prawną przeciw wyznawcom islamu, wskazuje James Anjum. Jest on katolikiem kierującym pakistańskim stowarzyszeniem nauczycieli z mniejszości religijnych. Podkreśla, że nastoletnie chrześcijanki i hinduistki żyją w ciągłym strachu i z tego powodu często ukrywają się w domach, bardzo rzadko wychodząc na ulicę. Niektóre rodziny rezygnują wręcz z posyłania ich do szkoły, co determinuje ich przyszłość. Anjum przypomina, że przed wyborami obecny premier Imran Khan obiecał wziąć w obronę przedstawicieli mniejszości. Przyszedł czas na wypełnienie wyborczych zobowiązań. Nie można dalej tolerować tego procederu, który jest niczym innym jak łamaniem ludzkich sumień i odbieraniem wolności, podkreśla Anjum w petycji wystosowanej do premiera Pakistanu.
Z inicjatywy papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wiele pomników oraz ważnych obiektów kilku włoskich miast zostanie rozświetlonych na czerwono.
W ten sposób zostanie przypomniane świadectwo męczenników chrześcijańskich, którzy dzisiaj w wielu miejscach świata oddają życie za wiarę. W 2018 roku zginęło 40 misjonarzy oraz ich współpracowników. To dwukrotnie więcej niż poprzedniego roku.
Z tej okazji rozbłyśnie na czerwono między innymi kościół Najświętszego Zbawiciela w Leniano, a następnego dnia zostanie rozświetlony ratusz oraz fontanna na centralnym placu tego miasta. Czerwony kolor przybiorą także katedra w Albenga oraz sanktuarium maryjne na wybrzeżu w Sanremo. Nie zabraknie również świadectw współczesnych męczenników, między innymi z Nigerii. Będą one zawierały opowieści o dramatycznych warunkach życia chrześcijan, którzy cierpią z powodu wiary i żyją w nieustannym zagrożeniu. W Pistoi natomiast zostanie przybliżona aktualna sytuacja chrześcijan w Syrii. Wraz z rozpoczęciem wieczornej mszy zostaną oświetlone na czerwono katedra oraz siedziba władz miasta.
Jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję, realne przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziców wobec ofensywy ideologii gender w polskich szkołach i żądań ruchu LGBT oraz promowanie naprotechnologii zamiast in vitro to główne tezy apelu uczestników pielgrzymki obrońców życia na Jasną Górę.
Nie możemy być obojętni na ataki na życie i rodzinę, które wciąż podejmowane są w naszej ojczyźnie, przypomina dr Paweł Wosicki. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia uważa, że konieczna jest nowa strategia obrony życia.
Ta taktyka przyjęta przez rządzących, że tych tematów nie poruszamy, żeby nie drażnić społeczeństwa i tej strony przeciwnej, no zupełnie nie zdała egzaminu, no bo widać, że to zostało wykorzystane i potraktowane jako słabość i ten atak został z tym większą mocą na te wartości życia rodziny podjęty i no teraz trzeba się bardzo mocno temu przeciwstawić.
Arcybiskup Wacław Depo mówił w kazaniu o odpowiedzialności każdego z nas za kolejne pokolenia i przypominał, że przyszłość świata idzie przez rodzinę. Zauważył, że wbrew zapowiedziom Unia Europejska stała się strukturą o charakterze totalnym.
Wbrew deklaracjom przyjmowanym naiwnie kiedyś przez część środowisk zatroskanych o prawa człowieka, rządzący nią ideolodzy mają za nic prawa państw członkowskich do suwerennego stanowienia w kwestiach moralnych.
Obrońcy życia wyrażają swą jedność, bo choć idą różnymi drogami, to cel jest wspólny. Pełni ufności przypominają, że życie zwycięży śmierć. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.